To znaczy z jednej strony nie interesuje ich, że Grodzki najprawdopodobniej jest, w każdym razie są poprawni, tak dla bezpieczeństwa powiemy, są poważne podejrzenia, że brał łapówki. Tak to brzmi. I nie a chcą się zemścić na Kamińskim i Wąsiku. To jest jedna historia. To jest jedna historia o trzeciej RP, która się mści. No i, więc to zapiera po prostu dech w piersiach. Znaczy, no, mamy na końcu jeszcze numer w postaci marszałka Hołowni, który idzie, czy jego przedstawiciel, ale no, w sensie on politycznie idzie do Sądu Najwyższego, który ma tu rozpatrywać jeszcze to ostatnie odwołanie i daje to izbie, która jest potocznie mówiąc opanowana przez kastę, żeby tego nie rozpatrzyła Izba Spraw Nadzwyczajnych, która jest trochę zreformowana, trochę. W tym sensie nie ma tam ludzi po prostu politycznie jakoś w sposób oczywisty motywowanych. I to też jest w celu ominięcia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, żeby nie mogła zareagować. To się nawet nie przepuszcza przez księgi podawcze. Znaczy, to jest rzecz niewyobrażalna. Nikt nigdy czegoś takiego nie zrobił. Jest w tym duża rola Hołowni, który mówi tak, oni muszą pójść do więzienia. Za co się mści Hołownia? W czyim imieniu się mści? Czy jego bolało afera gruntowa? Kim on wtedy był, jak ta afera wybuchła? A jest to dla niego jedna z najważniejszych spraw. Dzieją się rzeczy naprawdę skandaliczne i nieprawdopodobne. Musimy wszyscy być za ministrami Wąsikiem i Kamińskim, bo oni służyli i służą państwu polskiemu. Nawet do końca, w tych ostatnich dniach jeszcze przed zmianą, to oni obronili w dużej mierze granicę wschodnią. Tutaj naprawdę wielki wysiłek wykonany. No i teraz przychodzi nowa władza, która mówi, pójdziecie do więzienia. Znaczy, to będą więźniowie polityczni. To będzie bardzo naprawdę taki poważny sygnał zmiany, której Polacy nie byli świadkami po 1989 roku.
Tam jest jeszcze dwóch skazanych, bo są jeszcze ci oficerowie i agenci operacyjni, którzy już właściwie mogą teraz bezpośrednio trafić do więzienia w każdej godzinie.
Wąsik i Kamiński też w gruncie rzeczy. Wąsik i Kamiński też. Tutaj ta blokada w postaci odwołania, ona nie zatrzymuje możliwości w każdym momencie zawiezienia ich przez policję do więzienia.
A Roman Giertych pilnuje sądów, żeby jak najszybciej to się stało.
No, biorą udział w tym procederze, tak? No tutaj chętnych, tak popychających, zamknąć ich jest wielu, ale wielu dziennikarzy, naszych kolegów mówiło wyłączyć im sygnał. I myśleliśmy, że to przenośnia, a niektórzy myśleli, a oni po prostu wyłączyli. Przyszły hordy ochroniarzy, których, i tutaj jest istota sprawy, których zabezpieczała policja, bo gdyby nie to, to by sygnału nie wyłączyli. Czyli policja tak naprawdę wyłączyła sygnał. No i podpięli pod to swój, tak? No, do studia telewizyjnego wwiozły ich policyjne suki. No wiozły. Czy im to smakuje? No smakuje. Czy nas reedukują z tego studia teraz? No reedukują. Czy plują na tych, którym się odebrano głos? No plują. Czy mamy krajobraz medialny, w którym wysp wolności jest niewiele i właściwie pełen zamordyzm? W takim masowym dotarciu do widza, w takim istnieniu bogatych redakcji, a redakcje, żeby skuteczne były, muszą być bogate. Tutaj naprawdę no, TVP w tej roli informowania Polaków o wielu aspektach, o kulturze, o historii, o sprawach lokalnych, no nie da się zastąpić najlepszą nawet telewizją społeczną czy obywatelską. No. Czy im smakuje ten świat, w którym wszystko inne jest wyłączone, a oni są we własnym gronie? No tak, tak im smakuje, tak go sobie wyobrażają, tak rozumieją wolność. Nas to szokuje, ale ich nie. Więc tutaj byli też koledzy, którzy mówili szybciej, mocniej, tak? Którzy teraz mówią, ten, proszę państwa, się pojawiał i wiecie co, piosenki zapowiadał za reżimu. Ale i w innych, prawda, obszarach wspomniany prezes Narodowego Banku Polskiego, zresztą też człowiek wolności tygodnika Sieci za rok 2023, profesor Adam Grapiński, no ewidentnie jest też do odstrzału. Chodzi o walutę euro, chcą nam to narzucić, bo to niemieckiej gospodarce służy, a nas by zahamowało skutecznie. Nie byłoby tego problemu eksplodującej gospodarczo, tak super idącej do przodu Polski. A też i Niemcy by położyli rękę na polskim złocie. Ogromne setki ton pojechałyby do Frankfurtu nad Menem. No stracilibyśmy po prostu ważny, no jeden być może w tej chwili już najbardziej kluczowych atrybutów suwerenności. I też mamy jakieś szczucie na profesora Adama Glapińskiego. Tak?
Ale w tle chyba są najważniejsze decyzje, które stoją przed rządem i przed Europą, czyli centralizacja Unii Europejskiej, bo to jest na agendzie i to jest coś, na czym być może najbardziej zależy Donaldowi Tuskowi.
No wszystko w etapach, tak? Znaczy najpierw wyłączenie mediów po to, żeby... I tutaj grozi już mediom prywatnym, zwróćmy uwagę wprost. Tak?
Telewizja Republika.
No ale to Republika jest oczywiście symbolem, prawda? No bo po Republice będzie pewnie Radio Wnet, po Radio Wnet będzie telewizja w Polsce.pl, a może Tygodnik Sieci. No tutaj procesy sądowe, problemy z dystrybucją sygnału, no, dziesiątki narzędzi ma władza, która łamie prawo, a oni łamią prawo. Oni po prostu bezczelnie łamią prawo. Oni mówią, nie, no Sąd Najwyższy będzie podważał Trybunał Konstytucyjny i co mi zrobisz? Ale to wszystko rzeczywiście są takie działania, no chyba realizujące tą niemiecką poradę, którą sformułowała prasa niemiecka tuż po wyborach. To znaczy, że Tusk powinien użyć całej siły państwa policyjnego do zdławienia tego pisowskiego, prawda, podejścia do życia, do państwa. No to jest suwerennościowe, niepodległościowe podejście, że Tusk powinien użyć całej siły tego państwa, żeby przywrócić to, co oni nazywają demokracją. No, czy w Niemczech jest demokracja, czy jest realny wybór między na przykład stosunkiem do migracji wpuszczać, nie wpuszczać? No nie ma tego wyboru. No. Jak nie jesteś przeciwko, to się stajesz jakimś faszystą, jakimś AfD-owcem wypchniętym na margines życia. U nas ma być tak samo. Czy jest tam debata o tym, czy promujemy LGBT, ja już nie mówię, że tolerujemy, ale czy promujemy po prostu, czy wpychamy to małym dzieciakom, którym to robi straszne nieszczęście. Też nie możesz tam o tym porozmawiać, no bo jak jesteś przeciwko wpychaniu, no to stajesz się nagle jakimś homofobem, no co się dzieje w Irlandii, jak daleko idzie ta penalizacja języka. I nam się to samo proponuje, znaczy używa się po prostu przemocy, żeby zdławić także naszą wolność, także naszą demokrację. To jest ogromnie ważny test. Tak, i jak już to zdławią, to rzeczywiście wtedy ta suwerenność, no, zostanie jakby podana na tacy. To jest oczywiście inne pytanie, czy to się tam uda przepchnąć, tak? Czy mają już wszystko tu poukładane, ale są daleko w tym procesie takim centralizacyjnym, unifikacyjnym, dławiącym tak naprawdę suwerenność państw narodowych.
A czy,
są daleko.
Czy twoim zdaniem sprawa mediów publicznych jest już zamknięta?
Opór trwa, bo sam w tym uporze malutką częścią biorę udział i moi przyjaciele, i moje koleżanki z redakcji, bo chodzimy na Plac Powstańców Warszawy i można tam spotkać legalnego prezesa Telewizji Polskiej, pana Michała Adamczyka, który dobrze urzęduje tu. Naprawdę podszedł do tego mądrze, stoi na gruncie legalizmu, na gruncie prawa. I po prostu to podkreśla, że wszyscy pozostali prezesi byli nominowani albo przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, albo później przez Radę Mediów Narodowych, bo to było przesunięcie kompetencji i taki jest stan prawny. I ci uzurpatorzy to wiedzą, bo gdyby się tak pewnie czuli, to już dawno by na Placu Powstańców byli, a jednak tam, gdzie napotkali opór, tam się wycofywali i musieli potem zmienić w trakcie też metodę na likwidację. To zwróćmy uwagę, że mieliśmy wszyscy rację. No, nie mógł minister powołać prezesów. Nie mógł też likwidatorów, z wyjątkiem PAP-u, gdzie miał taką możliwość, bo tam trochę inna ustawa, ale nie mógł w Polskim Radiu, w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia, po które teraz w tych godzinach właśnie bezprawnie idą, i nie mógł tego zrobić w Telewizji Polskiej. Prezes Adamczyk zwraca też uwagę na okrucieństwo, z jakim potraktowano pracowników. To są nieprawdopodobne rzeczy. Setki ludzi nie dostają pensji, nie zarabiają, a jednocześnie ludzie, którzy wyszli dopiero co z koncernu Agory albo z koncernu Axel Springer, dostają natychmiast etaty w tej Neo TVP. Tak? Znaczy, to też jest tak po ludzku straszliwe. Okrutnie potraktowano też widzów. Znaczy, to wyłączenie sygnału oznaczało, że milionom ludzi, często starszym, ja już nie mówię o ich poglądach, że tam lubili info, ale wyłączono ich świat, bo ten telewizor jest często domownikiem w domach starszych ludzi. Wiemy to wszyscy. To porządkuje świat, ale na przykład to, że nadaje twoja ulubiona stacja informacyjna i nic specjalnego się nie dzieje, daje ci też poczucie bezpieczeństwa. Ja mam bliskich, którzy do mnie dzwonili z różnych rejonów Polski, tacy mniej internetowi, nie znaczy, że w ogóle, ale mniej, przerażeni. To był rodzaj, no, szoku, nie wiem, czy kiedyś za to zdrowiem nie zapłacą, bo nagle ich świat, prawda, no, znalazł się w takim kontekście niemalże wojennym. Znaczy, znika telewizja. Kiedy ostatni raz zniknęła telewizja? No, w roku 81. To było straszne wydarzenie. Czy teraz też coś strasznego się stało?
A powiedz...
ilu nie mogło zadzwonić, bo nie miało rodziny w Warszawie, tak, która zna się na mediach.
A powiedz, więc, jakich działań spodziewasz się po prezydencie Rzeczpospolitej? Orędzie prezydenta było bardzo jednoznaczne i bardzo mocne, ale jakie działania, jakie instrumenty działania ma prezydent polski?
Myślę, że prezydent jeszcze trochę się przygląda, jakiej tutaj skali odpowiedzi, w jakiej skali ta odpowiedź ma być. Na razie twardo komunikuje swoją niezgodę na łamanie prawa, jednocześnie zostawiając furtkę dla tej większości rządzącej do rozmów i do dialogu. Chociażby w sprawie mediów mówi, no możecie zmieniać media, nawet ja mogę o tym porozmawiać. Natomiast no nie w taki sposób. Chociaż ta krytyka, która często przy tej okazji ze strony niektórych ministrów pana prezydenta wobec mediów publicznych tu się wydobywa, ja ją odrzucam, mają do niej prawo, ale naprawdę, no, spójrzmy na to, co robi Tusk, przypomnijmy sobie, co mówiły te media i zadajmy sobie pytanie, czy to na pewno były media propagandowe, czy może mówiły po prostu prawdę. A poza tym, czy w tym stawie wtedy pływał tylko jeden rekin, czy jednak pływa w tym stawie wiele innych rekinów i tak dalej. Także stacji komercyjnych. Ale prezydent myślę, że taką linię właśnie przyjmuje. Ja nie wiem, myślę, że to jest trochę kontynuacja tego podejścia, które miał, ja tak w każdym razie to czytuję, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w stosunku do wtedy tego rządu Donalda Tuska po roku 2007. Takiego oczekiwania, że instynkt państwowy, demokratyczny okaże się ważniejszy niż instynkt zemsty i takiej zimnej albo nawet gorącej wojny domowej. I odczytuję, że prezydent jakby taką samą ofertę składa. Wtedy ją złożył też Lech Kaczyński, ale ona została brutalnie podeptana. Ona została zdruzgotana, opluta, wyszydzona i użyta, i wykorzystana. I ja nie wiem, chociaż z bólem to pytanie stawiam, bo konsekwencje tutaj widzimy od razu polityczne bardzo czarne, ale nie wiem, czy tutaj prezydent Andrzej Duda też tego błędu nie popełnia. Znaczy jakby nie idzie też tą ścieżką, może nie ma wyjścia w tej perspektywie, tak? Ale ta wizja, że Tusk chce porozmawiać na przykład o mediach, bo on chce zmienić media, no jest moim zdaniem fałszywa. On chce je zdeptać, no, on chce je zniszczyć. Jego nie interesują media publiczne. Mają być komercyjne, bo one stają za nim i tego poza tym żądają Niemcy. No. Czy na przykład za chwilę pewnie będziemy o własności narodowej rozmawiali. No, Tusk nie chce rozmawiać o tym, jak chronić lepiej własność narodową, no, spółki Skarbu Państwa. On chce się ich pozbyć, bo sobie Niemcy tego nie życzą. Czy chociażby armia. No, Tusk nie chce rozmawiać o tym, czy naprawdę zagrożone są kontrakty koreańskie. No, prasa koreańska ze zdziwieniem przyjmuje jakieś doniesienia, że coś jest nie w porządku z chociażby kredytowaniem tych kontraktów zbrojeniowych, bo nic nie jest nie w porządku, wszystko jest okej. No tak dogadali i realizujemy. No nie, no znajdzie się pretekst, tak jak przewidywaliśmy, czy to była propaganda. Pewnie wielu słuchaczy Radia Wnet miało takie przekonanie, że na przykład mam tego świadomość, że ja mówię zbyt czarno, tak, o tym, co będzie robił Tusk. Będzie na przykład chciał Polskę rzeczywiście rozbroić. No. Kto przesadzał, kto się mylił, tak? Kto przesadzał, mówiąc, że to był wybór trochę 15 października, czy mamy Polskę taką różnorodną medialnie, czy zapadnie ciemność. No. Ktoś miał rację, ktoś się mylił. No. To, co mówię z taką gorzką satysfakcją, niestety.
I mówił to Michał Karnowski. Michale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Tak, no dużo wątków, także ja proszę też słuchaczy o wybaczenie, że tak może chaotycznie trochę, ale tutaj rzeczywiście tyle się dzieje i to się wszystko jakby na tylu polach jednocześnie odbywa, zło takie, że trudno to może poukładać na razie, ale znajdziemy na pewno sposób. Dziękuję.
Tygodnik Sieci w Polityce w Polsce. Michał Karnowski, gość Poranka Wnet, na zegarze godzina 7:32. Michale, i państwo pozwolicie, że posłuchamy teraz zespołu Golec Orkiestra. chwilę uciekniemy od spraw polskich. Maciej Korzuczek, Gazeta Polska, specjalista od Stanów Zjednoczonych, od Ameryki, jest gościem Poranka Wnet. Tej rozmowy mogą państwo słuchać i słuchają państwo w Radiu Wnet, ale mogą państwo obejrzeć na kanale YouTube Radia Wnet, gdzie nadajemy całą transmisję. Cały poranek jest transmitowany. Proszę kiedyś zobaczyć. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
A to rok w Stanach Zjednoczonych pełny napięć politycznych, wybory amerykańskie za pasem. Co się dzieje na początku 2024 roku w USA?
No wczoraj właśnie słuchałem takiego podcastu dwóch konserwatystów, ale raczej z grupy tej, która w Stanach jest nazywana Never Trump, prawda? Czyli nigdy Trump w 2016, tak by nie, może nie jakichś wielkich przeciwników Donalda Trumpa, ale też nie wielkich entuzjastów. I tam dominował w tej rozmowie podsumowującej rok 2023, że być może był to najgorszy rok w takiej najnowszej historii Stanów Zjednoczonych politycznej, ale jednocześnie spodziewano się, że 2024 może być jeszcze gorszy. Prawda? No bo rzeczywiście jest tak, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której oczywiście nie brakuje bardzo zażartych zwolenników Donalda Trumpa. Zwolenników Joe Bidena troszeczkę brakuje, tak? Bo w jednym z ostatnich sondaży dano możliwość Amerykanom czy wyborcom stwierdzić na skali 1 do 10, żeby ocenili swój entuzjazm na temat danego kandydata. I 10, czyli największy entuzjazm z możliwych, wybrało 44% wyborców Donalda Trumpa. Natomiast Joe Bidena chyba tylko 13 czy 18, mniej więcej w tym zakresie liczbowym. Więc to naprawdę jest mały entuzjazm. Tak? Ludzie na Bidena planują niektórzy ciągle zagłosować, tak przynajmniej mówią sondaże, ale nie jest to głosowanie z wielką nadzieją, raczej z chęcią powstrzymania Donalda Trumpa w całej tej narracji. Tak? To, co może się okazać decydujące, bo to będą bardzo złożone wybory, bo jakby też w jednym z ostatnich sondaży na przykład 6 na 10 Amerykanów stwierdziło, że nie są zadowoleni w ogóle z tego duo wyboru, czy z tej alternatywy, byśmy powiedzieli po prostu, czerpiąc z logiki. 6 na 10 stwierdziło, że wolałoby, żeby może wybór był inny niż pomiędzy Bidenem a Trumpem. I nawet w tym sondażu Reuters Ipsos jeden z głównych wniosków jest taki, że raczej wyborcom towarzyszy głęboka apatia w związku z, to znaczy i właśnie taki brak entuzjazmu. Tak będą się toczyły, to jest bardzo ważny kontekst, sprawy Donalda Trumpa przed sądami różnymi. Te sprawy rozciągają się od dosyć poważnych, jeżeli chodzi tylko o analizę prawniczą, bo to wszystko też zależy od tego, w jakim stanie się sprawa toczy, jakie będzie nastawienie także polityczne Rady Przysięgłych, prawda, bo sprawy w Nowym Jorku chociażby są najbardziej absurdalne w takim sensie prawniczym, no ale można się też spodziewać, że Rada Przysięgłych, na przykład jeżeli dojdzie do procesu w Nowym Jorku, na przykład tego dotyczącego płatności źle zaksięgowanej w istocie dla pani gwiazdy filmów dla dorosłych Stormy Daniels w Nowym Jorku, to ta Rada Przysięgłych może być niechętna Donaldowi Trumpowi. A te, niezależnie od tego wszystkiego, o czym mówię, to te sprawy mogą być dlatego ważne, bo to jest znowu zależnie od sondażu, ale jeden z sondaży chociażby pokazał,
i tu zawiesiło się połączenie i zawiesił się głos Macieja Korzuszka. To połączenie za chwilę odzyskamy. Ważne pytania. Czy może być tak, że ani Trump, widzę, że Maciej Korzuszek odbiera telefon, ale skoro widzę, że odbiera telefon, to prawdopodobnie jego głos może być na antenie. Wracamy do rozmowy. A czy może być taka sytuacja, że ani Trump, ani Biden nie wystartują i nie będą się ubiegać o miejsce w Białym Domu?
Znaczy, wydaje mi się, że Trump na pewno w tych wyborach wystartuje. Co do tego nie miałbym wątpliwości. Pamiętajmy, że nawet kończyłem mówiąc o tym, że skazanie Donalda Trumpa wyrokiem Rady Przysięgłych, spora część republikanów uważa, to zależy od sondażu, ale w jednym z nich nawet chyba 40% republikanów powiedziało, że wtedy nie mogłaby na niego zagłosować. Natomiast To, co te z drugiej strony, jeżeli chodzi o samego Trumpa, to jest ta próba zdyskwalifikowania go za pomocą tego sekcji trzeciej artykułu 14 poprawki do Konstytucji, która mówi, że ci, którzy wspierali insurekcję czy w jakiś sposób jej pomagali, nie mogą pełnić stanowisk publicznych, takich jak prezydent chociażby, czy kongresmen i szereg innych. Natomiast no, ta interpretacja jest niezwykle twórcza w takim sensie prawniczym i większość nawet no, poważnie traktujących siebie samych i prawo w Stanach Zjednoczonych demokratów mówi, że to jest zdecydowanie zbyt naciągane, żeby to traktować poważnie, że Trumpa trzeba pokonać jednak przy urnie wyborczej i tak działa demokracja. Wydaje mi się, że na zmianę Joe Bidena na innego kandydata też jest za późno, dlatego i to też jest następna w tym, to jest następny czynnik, o którym mówiłem, czyli ta apatia wyborców, że niespotykane wydaje się mimo wszystko, na przykład Robert Kennedy Jr. będzie miał poparcie jako kandydat tak zwanej trzeciej partii, co jest w ostatnich latach mimo wszystko byłaby sprawa dosyć bezprecedensowa, tak? Bo od Rossa Perota, który w 1994, jeżeli dobrze pamiętam teraz datę, uzyskał chyba 18%, to był taki kandydat antyestablishmentowy, trochę republikański. Teraz mamy kandydata antyestablishmentowego i trochę bardziej demokratycznego, chociaż w wielu sprawach by się zgodził z Donaldem Trumpem, czyli Roberta Kennedy'ego juniora. I on w niektórych sondażach uzyskuje dwucyfrowy wynik, co jest, tak jak powiedziałem, dosyć bezprecedensowe, bo Joe Jorgensen i ten inny tam kandydat trzeciej partii w ostatnich dwóch kampaniach czy wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych uzyskali tam wyniki poniżej 3%. Tak? Więc to pokazuje, głosowanie na trzeciego kandydata generalnie pokazuje zakres frustracji wyborców systemem wyborczym, bo myślę, że większość wyborców, którzy głosują na takiego trzeciego kandydata, zdaje sobie sprawę, że nie głosują na kogoś, kto ostatecznie będzie prezydentem USA.
Czyli taki cud przy urnach nie może się zdarzyć?
No wydaje mi się, że nie. No tutaj jednak mamy system pierwszy za bramką i będzie odbierał Kennedy, jeżeli będzie ostatecznie startował, wydaje mi się, że ostatecznie będzie, to będzie odbierał głosy zarówno Trumpowi, ale w większym stopniu Bidenowi. Natomiast no, pamiętajmy, że musiałby wygrać po prostu w wielu stanach, musiałby być pierwszy w wielu stanach, dostać największą ilość głosów w wielu stanach, a to raczej jest niemożliwe. Tak, Ross Perot wygrał, to był ostatni z tych trzecich kandydatów, który wygrał jakieś głosy elektorskie. Przepraszam, to George Wallace wygrał jakieś głosy elektorskie, ale to za sprawą tego, że no, miał swoją twierdzę w Teksasie, prawda? I tam zdobył te głosy elektorskie. Zdobycie głosów elektorskich przez RFK'a juniora jest raczej moim zdaniem niemożliwe.
A jaka jest szansa na to, żeby Stany Zjednoczone ponownie w pełni zaangażowały się w konflikt ukraińsko-rosyjski?
No niestety taka jest moim zdaniem smutna konstatacja, że jest niewielka szansa. Joe Biden w ostatnim czasie wygłosił takie, znaczy w ostatnim, to było oczywiście w grudniu, z miesiąc temu, takie przemówienie, w którym mówił, że Ameryka musi się zjednoczyć, bo to jest takie ważne, i mówił wszystkie rzeczy, które właściwie z punktu widzenia polskiego byśmy oczekiwali ich od amerykańskiego prezydenta. No ale też to jest z Joe Bidenem, to jest trochę tak, że on mówi to, co trzeba, natomiast nie zawsze robi to, co trzeba. Tak? To znaczy, rzeczywiście Niall Ferguson, który raczej ma poglądy konserwatywne, ale takie bym powiedział jastrzębie, jakbyśmy mówili kiedyś, czy jak tak się mówi w Stanach, czyli takie, że Ameryka jednak powinna być aktywna w świecie, że potrzebujemy amerykańskiego imperium. Napisał, że Joe Biden był bardzo słaby w odstraszaniu nie tylko Rosji, ale w odstraszaniu talibów, żeby nie zajęli bardzo szybko Kabulu, w odstraszaniu Chin też wygląda na to, był na pewno bardzo słaby w odstraszaniu Iranu, żeby jego proxy różne nie rozpoczęły wojny przeciwko Izraelowi, czy przynajmniej tego ataku na Izrael nie przeprowadziły i tak dalej. Więc z Bidenem jest taki właśnie problem i z demokratami jest generalnie taki problem. Ja staram się zwracać uwagę też polskim komentatorom, którzy mówią, że zdecydowanie Joe Biden to jest lepsza opcja dla Polski, bo on reprezentuje no, ten powiedzmy taki amerykański klasycyzm w podejściu do stosunków transatlantyckich. Natomiast moim zdaniem on jest ten transatlantycyzm, czy entuzjazm na tego transatlantycyzmu jest taki troszeczkę niepewny dla mnie, jeżeli chodzi o demokratów, tak? To znaczy, no pamiętajmy, że oni antyrosyjscy są tak naprawdę bardzo krótko od czasu, jak okazało się, że za pomocą Russia Gate, czyli mówienia wszystkim, że Trump wygrał wybory dlatego, że Rosja go tam na Facebooku promowała i w innych miejscach i że była cała akcja, która sprawiła, że idealny kandydat, jakim była i Hillary Clinton przegrała, to od tego czasu przestano po lewej amerykańskiej stronie zbytnio lubić Władimira Putina, bo on się właśnie kojarzył z Trumpem. Natomiast no, to jest partia mentalnie, to jest partia resetu ciągle. Reset w jakiejś formie też planował, zanim rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, Joe Biden. Zresztą w sondażach, które oczywiście demokraci ciągle bardziej popierają wspieranie Ukrainy niż Republikanie, to jest fakt, wybornie, mówimy o wyborcach teraz. Natomiast jak się spyta, zada takie ogólne pytanie, czy chciałbyś, żeby Stany Zjednoczone zajmowały się, czy zajmowały mniej istotne miejsce na świecie, to znaczy mniejszą ilością problemów świata się zajmowały, to demokraci są najszybciej rosnącą, wyborcy demokratów najszybciej rosnącą grupą. Więc to też nie jest tak, że mamy do czynienia z partią, która mentalnie jest zwolennikiem tego, żeby Ameryka była policjantem świata. I tutaj akurat Trump i Biden, mówiąc szczerze, w tym, że wojny w Iraku na przykład i w Afganistanie należało jak najszybciej zakończyć i stamtąd się wycofać, w tym się zgadzali. Pamiętajmy, że Joe Biden mówił Richardowi Hollingbrookowi, chyba ambasadorowi, czy specjalnemu wysłannikowi do spraw Afganistanu, że on nigdy tam by nie wysłał swojego syna, żeby on walczył o prawa kobiet w Afganistanie, prawda? To było oczywiście już jeszcze z czasów, kiedy Joe Biden był wiceprezydentem i syn Joe Bidena, który służył w amerykańskim wojsku, czyli Bo Biden, żył. Więc to jest jedna strona, a z drugiej strony mamy olbrzymią zagadkę, tak? Niektórzy mówią, że Donald Trump miał dziwne zapowiedzi w kampanii w 2015-2016 roku. Mówił o tym, że NATO jest przestarzałe, a potem wyszło jak wyszło, a wyszło całkiem nieźle z punktu widzenia Polski. To znaczy, że to była prezydentura zdecydowanie bardziej konsekwentna, na przykład antyrosyjska, niż nawet obecna prezydentura Joe Bidena i na pewno miała lepszy rekord, znaczy więcej mu się udało.
I ta opowieść o Ameryce w Porankach Wnet będzie trwała. Rozpoczęliśmy rok 2024, rok wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych ważnych, tak jak ważne będą wybory europejskie i wybory samorządowe w Polsce. I warto dodać, że wybory samorządowe w Polsce mają już swoją datę, 7 kwietnia, czyli tuż po świętach Wielkiej Nocy. W niedzielę Miłosierdzia będą wybory. Pierwsza tura wyborów samorządowych w Polsce. Maciej Kożuszek, za informację i opowieść o Ameryce bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję serdecznie. Miłego dnia dla wszystkich.
Gazeta Polska. A my teraz ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się do Paryża, bo czas na kronikę paryską.
Kronika paryska.
I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. Na rynku panuje ożywienie poświąteczne. 20% Francuzów sprzedaje swoje prezenty od świętego Mikołaja, żeby popłacić rachunki. A w Polsce, gdzie pan Sienkiewicz przedstawia swoje ogniem i mieczem, co z pieniędzmi w Polsce? Przezorny kandydat Tusk nie uniknął pewnych obietnic wyborczych. Przyszedł sprowadzić pieniądze z Brukseli na zajutrz po objęciu steru rządów, przyrzekł obniżyć ceny paliwa oraz przywrócić praworządność. Jedno, drugie i trzecie okazały się przenośnią poetycką. Jak przepowiedział poeta, księżyc może i wzejdzie, ale o kształcie brukwi. Zamiast subwencji nieduża pożyczka, zamiast litery prawa i konstytucji potężny goryl w skórzanej kurtce. Dwoje filozofów mówiło o używaniu siły przez władzę, Hannah Arendt i Walter Benjamin, cytuję, władza chwiejna, która nie ma silnego poparcia społecznego, ulega łatwo pokusie użycia siły. Premier, silny ze swoimi, słaby wobec obcych, udał się na żebry do Brukseli, ucałował ikonę Urszulę i poprosił co łaska o pieniądze. W zamian dali mu papier do podpisania ze zobowiązaniem w imieniu narodu polskiego, że zapłaci 22 tysiące euro za każdego niechcianego imigranta przysłanego do Polski według europejskiego rozdzielnika. Transakcja nasuwa szereg wątpliwości. Kto będzie dokonywał selekcji imigrantów? Gdziekolwiek ten targ na niewolników zostanie usytuowany, we Włoszech, w Hiszpanii czy we Francji, to przecież komisarze europejscy będą zaglądali ludzkiemu towarowi w zęby, będą mu obmacywali mięśnie i w rezultacie przydzielą temu albo innemu krajowi. Nie ulega chyba wątpliwości, że najlepsze siły produkcyjne pojadą do krajów najbardziej potrzebujących. W Polsce dostanie się towar wybrakowany. Imigranci z Magrebu trafią zapewne do Francji, której językiem potrafią się jako tako posługiwać. Integracja w Polsce, biorąc pod uwagę obcość języka i wyznania, może natrafić na szczególne trudności, mimo wrodzonej tolerancji polskiego narodu. A szkoła, a papu, a mieszkanie, a leczenie. Chodzi o imigrantów biednych, prześladowanych, gnębionych, głównie z krajów afrykańskich. W tych krajach nie wszystkim źle się powodzi. Takiemu na przykład prezydentowi Gabonu Omarowi Bongo to nawet król angielski mógłby pozazdrościć. On sam i jego najbliżsi nabyli w ostatnich latach we Francji co najmniej 32 apartamenty i pałace, przeważnie w 16 dzielnicy Paryża lub jeszcze droższej w Siódemce, ale i w Nicei, gdzie morskie fale, jak również w Aix-en-Provence. W Paryżu przy prestiżowym bulwarze Lannes w 16 apartament siedmiopokojowy przy jeszcze droższej Avenue Rab, tam gdzie mieściła się redakcja polska Radia Wolna Europa, apartament 284-metrowy, inny przy tejże Avenue Rab 342-metrowy. Każdy metr kwadratowy mieszkania kosztuje tam średnio 30-40 tysięcy euro. Metr. Przy Avenue Fosse, gdzie bywa jeszcze drożej, rodzina Bongo nabyła 4 apartamenty od 88 do 365 metrów. W Nicei także 4 od 67 do 215 metrów. W ogóle w Afryce dobrze się zarabia, ale przyjemniej mieszkać w Paryżu. Inny prezydent, ten z Republiki Kongo, Denis Nguesso i jego rodzina są we Francji właścicielami 112 kont bankowych i 15 nieruchomości. Młody Wilfried Nguesso kolekcjonuje samochody. Wśród 10 pojazdów jego garażu zwracają uwagę Mercedes za 107 tysięcy euro, Mercedes za 116 tysięcy, Aston Martin za 172 tysiące euro, Porsche Cayenne za 68 tysięcy i tak dalej i tym podobne. Cały ten garaż Wilfried Nguesso może sobie wetknąć w Kongo. Jego krajan afrykański, Theodor Obiang, ten dopiero ma samochody. Prezydent Gwinei Równikowej posiada 3 Bugatti Veyron po 1 200 000 euro za sztukę. 3 Ferrari wartości od 150 do 675 tysięcy euro. 2 inne Ferrari, razem tylko 10 samochodów, ale jakich? Od dłuższego czasu biedni prezydenci bogatych krajów europejskich patrzyli z zazdrością na swoich afrykańskich homologów. Wynikło z obliczeń, że skoro bajeczne dobra nie pochodzą z legalnych dochodów, to zapewne zostały ukradzione biednym obywatelom ich własnych krajów. Pierwsza Szwajcaria odebrała 658 milionów dolarów dyktatorowi, no nie afrykańskiemu, ale Filipin, Marcosowi, oraz 594 miliony dolarów Nigeryjczykowi Sami Abashi, przechowywane w szwajcarskich bankach. Za przykładem Szwajcarii Wielka Brytania też odebrała Saniemu Abashi pieniądze i przekazała je okradzionym obywatelom Nigerii. Stany Zjednoczone ze swej strony skonfiskowały 2 miliardy dolarów rodzinie swego dawnego agenta Saddama Husseina i przeznaczyły je, jak twierdzą, na rekonstrukcję Iraku. Ale co nieuczciwość afrykańskich prezydentów ma wspólnego z Polską, zapytacie? Otóż ma, jak sądzę, bardzo wiele. Jeżeli tyle można wyciągnąć z krajów biednych i zapóźnionych, to wyobraźcie sobie, ile można zarobić na kraju nowoczesnym i uprzemysłowionym jak Polska. Początkowo kacykom odbierano majątki w poczuciu sprawiedliwości jako dobra źle nabyte w rozumieniu 10 rozdziału Księgi Przysłów Pisma Świętego. Źle nabyte, bo uzyskane na drodze przestępstwa. Czy w Polsce te wszystkie fabryki, hotele, kopalnie, huty i porty, które w wyniku transformacji ustrojowej zmieniły właściciela i z przedsiębiorstw państwowych, czyli należących do PZPR, stały się własnością bardzo bogatych Niemców, Francuzów, Szwedów i innych Holendrów, czy one zostały dobrze nabyte? Bez łapówek? Bez granty, bez gigantycznej korupcji, bez oszustwa z pomocą gabinetów konsultingowych. Może i tak było. Chociaż liczne przypadki opisane w prasie i udokumentowane w aferach taśmowych świadczą o czymś zupełnie innym. A Ciech, polska chemia. A Paget, polskie drzewa, polskie telefony. Złodziejstwo publicznych pieniędzy wyszło na jaw nawet w Brukseli. Dlaczegoż to wysocy funkcjonariusze komunistyczni mieliby bardziej gardzić przekupstwem od wysokich funkcjonariuszy unijnych? Może więc premier Tusk, który pokazał, że wie jak rozmawiać z opornymi, pośle swojego człowieka w skórzanej kurce do Brukseli, żeby przedstawił pani przewodniczącej argumenty nie do odparcia. Polska tak bardzo potrzebuje pieniędzy niewypłacanych przez Unię, powie, że jeśli ich nie dostanie, będzie zmuszona zająć dobra źle nabyte i sprzedać je z licytacji. Przedawnienie? Przecież wspomniani prezydenci afrykańscy nie zgromadzili swoich bajecznych fortun w ciągu jednego dnia. Jeśli przedawnienie nie stosuje się do nich, to dlaczego miałoby dotyczyć Polski? Jeżeli ten argument nie chwyci, z czym także należy się liczyć, można go wesprzeć następnym. Postawę błagalną, poproszę co łaska, premier suwerennego państwa może zamienić na negocjacje, jak równy z równym. Zażądać pieniędzy, nie odwołując się do uczuć charytatywnych komisji, ani nie wzruszać jej obietnicami, że w Polsce będzie się udzielać małżeństw gejom, produkować dzieci w szklance i zabijać inne w łonie matki, byle tylko Unia dała. Unia nie daje, ale oddaje część pieniędzy wywiezionych. Jest w Polsce 955 dużych francuskich magazynów Carrefour, w tym 91 hipermarketów, około 20 miliardów euro rocznego dochodu. Ponad 900 dużych niemieckich magazynów Lidla, ponad 50 gigantycznych supermarketów Leclerca i tak dalej. Ponad 50 dużych hoteli francuskiej spółki Accor. Są stacje telewizyjne należące do cudzoziemców i do osobników narodowości nieokreślonej. I jeszcze, miliarderzy Unii zarabiają na Polsce miliardy. Przy nich kacyki afrykańskie to biedacy. Niech trochę oddadzą Polakom po dobrej woli, czego im i wam życzę w nowym 2024 roku. Są na to konwencje ONZ-u przeciwko korupcji, konwencja Merida z 2003 roku, a nawet ta najnowsza z 31 października 2023.
Kronika paryska.
Piotrowi Witowi też należy się reedukacja. Teraz czas na wiadomości. Jakub Duszak jest już w studio.
Dzień dobry, godzina 8 w tym wydaniu wiadomości. Wykonanie kary dla zastępców Kamińskiego i Wąsika. Komentarz Michała Karnowskiego. Kolejne wypowiedzi o migrantach na antenie TV Republika oraz wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Jest pomysł listu otwartego, mówił w kwestii sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w poranku wnet redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski.
bo trzeba nazwać rzecz po imieniu, trzeba zaprotestować przeciwko powrotowi po ponad 30 latach więźniów politycznych do Polski. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z taką intencją po prostu politycznej zemsty. W tej sprawie mamy do czynienia z szeryfami i bandytami. I dzisiaj z taką właśnie mściwością komunistyczną, postkomunistyczną tych szeryfów sadza się do więzienia. Czy chce posadzić, mówiąc, podnieśliście rękę na nasze układy.
Mówił redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski. Nie przyjmujemy takiej możliwości, tak dwukrotnie złożyć podpis pod umową. Jest to zaprzeczenie własnym kompetencjom, oceniła we wpisie na platformie X szefowa kancelarii prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych o doniesieniach o ewentualnym drugim ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez prezydenta. Z kolei decyzję Warszawskiego Sądu Rejonowego wykonania kary pozbawienia wolności skazanym byłym agentom CBA, współoskarżonym w sprawie Wąsika i Kamińskiego, poinformowała na platformie X członek Krajowej Rady Prokuratorów przy prokuratorze generalnym prokurator Ewa Wrzosek. Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy właśnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności skazanym byłym agentom CBA, którzy w aferze gruntowej wykonywali polecenia swojego ówczesnego szefa Kamińskiego, jego zastępcy Wąsika, napisała prokurator Ewa Wrzosek na platformie X. Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią redaktora Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie, napisała wczoraj w oświadczeniu Telewizja Republika po słowach o czipowaniu migrantów i tatuowaniu na lewej ręce numerów. Cytowane słowa padły w środę w programie Telewizji Republika, którego gośćmi byli publicysta, były naczelny tygodnika Wprost i były poseł Marek Król oraz Jakub Dymek z tygodnika Przegląd. Jednym z tematów rozmowy był pakt migracyjny. Nie zgadzamy się z wypowiedzią Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie, zaznaczył na platformie X redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Dyrektor programowy Michał Rachoń napisał, że europejska polityka imigracyjna jest groźna dla Polski, dla samej Europy. Jednak nie uzasadnia to dehumanizacji ludzi nielegalnie przekraczających granice Unii Europejskiej. Podkreślił jednocześnie, że Telewizja Republika jest domem wolności słowa, ale także miejscem szacunku dla każdej istoty ludzkiej od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od jej sytuacji prawnej czy okoliczności życiowych. Nie brakuje zażartych zwolenników Donalda Trumpa, za to brakuje zwolenników Bidena, powiedział w Poranku Wnet na temat przyszłych wyborów prezydenckich w USA redaktor Gazety Polskiej Maciej Kożuszek.
Jednym z ostatnich sondaży dano możliwość wyborcom stwierdzić na skali 1 do 10, żeby ocenili swój entuzjazm na temat danego kandydata. 10, czyli największy entuzjazm z możliwych, wybrało 44% wyborców Donalda Trumpa. Natomiast Joe Bidena chyba tylko 13 czy 18, mniej więcej w tym zakresie liczbowym. Więc to naprawdę jest mały entuzjazm. Tak, ludzie na Bidena planują niektórzy ciągle zagłosować, ale nie jest to głosowanie z wielką nadzieją. Dzieją raczej z chęcią powstrzymania Donalda Trumpa.
Mówił redaktor Gazety Polskiej Maciej Kożuszek. Donald Trump zwrócił się wczoraj do Sądu Najwyższego USA o zbadanie decyzji sądu w Colorado z 19 grudnia zabraniającej mu udziału w republikańskich prawyborach w tym stanie za podżeganie do ataku na gmach Kapitolu w Waszyngtonie 6 stycznia 2021 roku. Rząd Izraela prowadzi rozmowy z Demokratyczną Republiką Konga, Arabią Saudyjską i innymi państwami o dobrowolnym przesiedleniu tam mieszkańców Strefy Gazy, podał wczoraj portal Times of Israel, powołując się na wysokie rangi przedstawicieli władz i służby bezpieczeństwa. Do dobrowolnego przesiedlenia Palestyńczyków miałoby dojść po zakończeniu intensywnej fazy konfliktu w Strefie Gazy. Według rozmówców portalu pomysł ten staje się kluczowym elementem polityki rządu premiera Benjamina Netanyahu. Times of Israel podaje, że plan wysiedlenia Palestyńczyków popierają ugrupowania skrajnie prawicowe ministrów finansów i bezpieczeństwa narodowego. Ponadto za projektem jest część polityków Likudu, partii premiera. Sam Netanyahu mówił o tym podczas poniedziałkowego spotkania parlamentarzystów swojego ugrupowania.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Całkowite zachmurzenie i opady śniegu na północnym wschodzie, po Morzu Gdańskim i w górach. Na pozostałym obszarze deszcz, a na pojezierzach pomorskich oraz w centrum również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej od minus 8 do minus 2. 1 na plusie na Mazowszu, około 3 stopni na Kujawach i Podhalu, do 7 stopni na ziemi lubuskiej i w Małopolsce, do 9 na Dolnym Śląsku.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Bardzo duże emocje podczas trzeciego konkursu turnieju czterech skoczni, który odbywał się na skoczni Bergisel w Innsbrucku. Po pierwszej serii czwarte miejsce zajmował Piotr Żyła, który skoczył 131 metrów. No i były wielkie szanse na to, że Polak ostatecznie zajmie miejsce na podium. Tyle, że druga seria odbywała się już przy fatalnych warunkach atmosferycznych. Wiało. Żyła skoczył właśnie w takich strasznych dla siebie warunkach i dla nas tak naprawdę. No i spadł aż na 14 miejsce. W polskim obozie mówi się o skandalu. Wystarczyło poczekać chwilę. Warunki byłyby trochę lepsze. Tak się jednak nie stało. Żyła zajął ostatecznie 14 miejsce, a na z kolei 11 awansował i to z 20 Kamil Stoch, który oddał naprawdę dwa bardzo dobre skoki. Zresztą powiedział po tym turnieju: dwa solidne skoki wykonałem i poczułem stabilizację. Tak powiedział nasz trzykrotny mistrz olimpijski. Ostatecznie wygrywa Jan Hörl z Austrii, który z kolei zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, a na czele całego turnieju czterech skoczni po trzech konkursach teraz uplasował się Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził Andreasa Wellingera. Jeszcze tylko 24 w tym wczorajszym konkursie był Zniszczą, a 29 Wąsek. Jeszcze jeden konkurs także w Austrii. Zobaczymy, może rzeczywiście jest nadzieja, że Piotr Żyła i Kamil Stoch fruwają bardzo, bardzo już teraz, może nie aż tak daleko jak cała czołówka, ale naprawdę bardzo solidnie. Trochę doniesień piłkarskich, bowiem finał Superpucharu Francji, a tam Paris Saint-Germain pokonało Toulouse 2-0. Zresztą grano w Paryżu. Jest to kolejny triumf właśnie w Superpucharze Francji milionerów z Paryża. Natomiast 1/8 finału Pucharu Włoch, a tam Roma pokonała Cremonese 2-1 przy bardzo dużym udziale reprezentanta Polski Nikoli Zalewskiego, który wszedł w drugiej połowie i rozruszał grę Rzymian. Gole padły w samej końcówce, a teraz w ćwierćfinale dojdzie do derbu w Rzymu. Roma zagra z Lazio. Szymon Marciniak znalazł się na pierwszym miejscu rankingu Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu na najlepszego sędziego 2023 roku. Polak wyprzedził Daniele Orsato i Clementa Turpina. I jeszcze plus liga siatkarska, bowiem dwa bardzo ciekawe mecze wczoraj. Zaksa przegrała u siebie z Wartą Zawiercie 1-3, a Resowia Rzeszów wygrała po tiebreaku 3-2 z Bogdanką Luk Lublin. Kolejny sport po godzinie 9, a tam doniesienia z Perth, gdzie grają nasi tenisiści przygotowujący się do Australian Open. Dziękuję, do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Deszczowa pogoda w Warszawie od kilku dni to usypia. Jest godzina 8:09. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Już za chwilę wywiad z panią dr Agnieszką Marią Kłopotek, posłanką PSL-u Trzecia Droga, członkiem Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Parę ważnych pytań nie tylko o Komisję Śledczą, ale w ogóle o sytuację polityczną w Polsce uda nam się zadać, ale najpierw podziękowania. 2299 marynarzy, bosmanów, kapitanów jest na naszej, admirałów, kontradmirałów jest na naszej żółtej łodzi podwodnej i wyruszyło z nami w ten wielki rejs w 2024 rok. Zachęcam Państwa i przypominam adres patronite.pl/radio-wnet. Warto się zaokrętować, warto być z nami, warto posłuchać zespołu Mamas and Papas.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. Jest godzina 8.12. Gościem poranka wnet jest pani doktor Agnieszka Maria Kłopotek, posłanka PSL-u Trzecia Droga. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I członek komisji śledczej, która za chwilę zacznie swoje przesłuchania. Pierwszym świadkiem będzie pan Jarosław Gowin. Jakie pytania mu pani zada?
Pierwszym świadkiem będzie pan profesor Flisiak. To jest specjalista od COVID-u, który chce nam naświetlić, my chcemy, żeby nam naświetlił sytuację, jaka wtedy była pandemiczna, kiedy miały się odbyć wybory w 2020 roku.
Mniej więcej pamiętamy w zamknięciu.
Oj, bardzo
w domach,
dobrze pamiętamy.
W domach to była... byliśmy, tak. Był znak zapytania, czy w ogóle wybory prezydenckie w takiej sytuacji mogą się odbyć.
To jest właśnie jedno z pytań, które będziemy chcieli zadać wszystkim osobom, które będą przesłuchiwane, przede wszystkim panu profesorowi, czy sytuacja wtedy, jaka była w kraju pandemiczna, nie stwarzała zbyt dużego zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Czy te wybory w ogóle powinny się były odbyć, czy nie należało podjąć decyzji o ogłoszeniu stanu wyjątkowego?
Zmienić konstytucję, zmienić całą sytuację polityczną w Polsce. Taka decyzja oczywiście zależy od woli polityków, tak. Ale była trudna, to pani sobie zdaje
była.
Z tego sprawę.
Oczywiście, bo w ogóle było bardzo trudno. To była dla nas sytuacja, po raz pierwszy spotkaliśmy się z taką sytuacją pandemii, która spowodowała, że właściwie sparaliżowane było całe życie polityczne, społeczne, gospodarcze i życie każdego z nas.
To właściwie plus dla rządu, że wybory się odbyły, że prezydenta wybraliśmy, wprawdzie nie w wyborach kopertowych, a w wyborach bezpośrednich. Czy to nie powinno być zamykać całej kwestii wyborów w 2020 roku?
No niezupełnie, dlatego że wybory, które miały się odbyć 10 maja 2020, właśnie były w takim czasie bardzo trudnym. I dla mnie taką pierwszą rzeczą, którą należy wyjaśnić i też będę zadawała pytania tego typu, jest to, dlaczego przeprowadzenie tych wyborów zostało powierzone Poczcie Polskiej. Bo przecież wiemy, że jedyną instytucją w Polsce, która jest upoważniona do przeprowadzenia wyborów, jest Państwowa Komisja Wyborcza. I dlaczego, kto podjął takie decyzje, kto za tym stoi, że zostało to skierowane do Poczty. Czy Poczta Polska w ogóle była przygotowana do tego, żeby takie wybory przeprowadzić? To był bardzo krótki okres, bo to chyba były niecałe 2 miesiące, żeby przeprowadzić, wydrukować karty, przeprowadzić wybory. Natomiast dla mnie też taką rzeczą bardzo istotną jest to, że rządzący wtedy naciskali, żeby odbyła się pierwsza tura wyborów mimo pandemii. Natomiast kiedy już była druga tura wyborów, to premier Mateusz Morawiecki zapewniał Polaków, że pandemii nie ma, co oczywiście było nieprawdą, bo mamy generalnie ponad 250 tysięcy nadmiarowych zgonów. Także to była naprawdę bardzo trudna sytuacja.
To wszystko jest statystyka i matematyka, w zależności pewnie od tego, kto liczy, takie są wyniki. No Poczta Polska, no bo kto miałby przeprowadzić wybory kopertowe, jak nie Poczta, jedyny narodowy dystrybutor. Kiedy byśmy głosowali, wrzucając do skrzynek, to ktoś by musiał te wszystkie nasze głosy przenieść.
Tak, ale właśnie głównym pytaniem i główną tezą, na którą będziemy chcieli znaleźć odpowiedź po prostu na pytanie, czy w ogóle powinny się odbyć te wybory w tamtym czasie w taki sposób, czy w ogóle powinny się odbyć, czy nie należało ich przesunąć mimo wszystko. Ale myślę, że kolejne osoby, które
Wtedy złamane byłyby terminy konstytucyjne. Wtedy ktoś z opozycji, a to była totalna opozycja, jak pani pamięta, tak, powiedziałby, prezydent jest nielegalny, właściwie ustroju demokratycznego w Polsce nie ma. To był taki spór i taki poważny problem polityczny, czy sprawność i sprawny będzie układ rządzący, żeby mimo pandemii przeprowadzić wybory, czy też nie. Sprawdził się, przeprowadził, prezydent Andrzej Duda jest, chociaż pewno koalicja rządząca teraz z tego powodu nie jest bardzo szczęśliwa.
No dlatego jedynym dla nas najlepszym rozwiązaniem, ale to oczywiście też zostanie pewnie jakiś taki wniosek wyciągnięty na koniec działania komisji, będzie to, że po prostu tych wyborów nie powinno być. Powinien być wprowadzony stan wyjątkowy, który sprawę by załatwił, bo wtedy wybory nie mogą się odbyć.
No i co wtedy?
No, sytuacja w stanie wyjątkowym jest taka, że po prostu wybory nie odbywają się w tym momencie, odbywają się w innym, ale sytuacja pandemiczna jednak pokazywała, że sytuacja jest na tyle trudna, że mamy z tym problem i na siłę przeprowadzanie wyborów, czy kopertowych, czy w innej formie, no, myśmy się z tym po prostu nie zgadzali i dalej się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że zostały popełnione błędy, konstytucja została złamana.
Ale jak konstytucja została? Właśnie nie została złamana konstytucja.
Przez to, że zostały powierzone te wybory Poczcie Polskiej decyzją pana premiera, naszym zdaniem to było niezgodne z prawem.
Sytuacja była i kontekst cały czas, bronię tego kontekstu pandemii, sytuacji nadzwyczajnej. Gdyby premier Mateusz Morawiecki wtedy ogłosił stan nadzwyczajny, wyobraża sobie pani, co powiedzieliby pani koledzy posłowie i posłanki: stan nadzwyczajny, Polska autorytarna, złamanie konstytucji, nie ma wyborów, nie ma prezydenta, nie wiemy, co mamy dalej zrobić, nie ma w Polsce już demokracji. Takie byłyby zdania wypowiedziane przez pani kolegów i koleżanki.
Panie redaktorze, trudno mi w tej chwili powiedzieć, co by powiedziały moje koleżanki i koledzy, bo to było 3 lata temu. Na pewno sytuacja była bardzo trudna. Ja wtedy nie uczestniczyłam w życiu politycznym jeszcze tak aktywnie. Generalnie po prostu była to bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ja osobiście uważam, że te wybory wtedy nie powinny się w taki sposób odbyć. No i nie odbyły się, bo został termin odwołany przecież. I też się nic nie stało. Dalej funkcjonuje.
Ale w terminie konstytucyjnym udało się wybrać prezydenta i nie był prezydent na pozycji spalonej, kiedy ktoś by mógł powiedzieć: no przepraszam, nie może pan podejmować decyzji, bo już nie jest pan prezydentem Polski.
Oczywiście, tylko tak jak mówię, komisja została powołana do tego, żeby stwierdzić legalność, prawidłowość i zasadność przeprowadzenia tych wyborów korespondencyjnych.
No tak, ale skoro przystępuje pani z taką tezą...
Już nie, ma pani, tezy żadnej nie mam, absolutnie.
Ma pani tezę, że te wybory nie powinny się odbyć, że powinien być wprowadzony stan nadzwyczajny i że nie można było zrobić wyborów kopertowych. 3 tezy pani posiada w momencie, kiedy zaczyna zadawać pani pytania.
To znaczy, panie redaktorze, każdy z nas ma jakąś swoją tezę dotyczącą tego, co się wtedy wydarzyło. Natomiast zadaniem komisji nie jest mieć tezę na początku, co nam też próbują wmówić nasi oponenci w tej chwili. Natomiast przeprowadzić bardzo rzetelne śledztwo polegające na rozmowy, przesłuchania osób, które mają największą wiedzę, jak wtedy wyglądała sytuacja, kto podejmował tak naprawdę bardzo trudne, ale bardzo nieodpowiedzialne decyzje, i chcemy te osoby przesłuchać. Mam nadzieję, że one będą przychodziły na posiedzenia komisji i będą zeznawały, żeby wszyscy Polacy, Polki i Polacy mieli jasną świadomość, deklarację tego, jak wtedy wyglądała sytuacja, kto stał za pewnymi decyzjami. Natomiast absolutnie ja w tej chwili nie mam żadnej tezy. Jeżeli będą postawione jakiekolwiek zarzuty, to już są odpowiednie instytucje do tego, żeby decydowały, czy ktoś jest winny, czy nie.
Platforma Obywatelska wykorzystała wtedy sytuację i zmieniła kandydata w wyborach prezydenckich. Pani marszałek Kidawa-Błońska przestała być kandydatem. Kandydatem został prezydent Warszawy. To też jest kontekst całej sytuacji.
To prawda, taka decyzja została podjęta, ale to akurat uważam w kwestii pracy naszej komisji nie ma w tej chwili żadnego znaczenia.
Bo gdyby się odbyły wybory kopertowe, to wtedy z kolei argument o pandemii nie miałby istotnego znaczenia. Wtedy by pani powiedziała: no dobrze, były wybory kopertowe, więc nie było zagrożenia pandemicznego, a teraz w drugą stronę...
To możemy sobie gdybać w tej chwili, jak
teraz,
to było.
A teraz w drugą stronę będzie powiedzieć, że było zagrożenie pandemiczne i nie powinno być wtedy wyborów. Kij się zawsze znajdzie.
Oczywiście, zawsze są 2 strony medalu, to prawda. Natomiast mówię, jesteśmy w takiej sytuacji, że 9 rozpoczynamy drugie posiedzenie, takie już, na którym będą powołani pierwsi świadkowie. Profesor Flisiak właśnie, który będzie mówił na temat tej ogólnej sytuacji, a potem będzie przesłuchiwany pan Jarosław Gowin, zarówno 9, jak i chyba 16, z tego co pamiętam.
Czyli
również
2 dni są na przesłuchanie Jarosława Gowina.
To wszystko będzie zależało od tego, jak to będzie przesłuchanie wyglądało, dlatego że musimy jeszcze ustalić kolejność, powiedzmy, zadawania pytań, jak długo będziemy zadawać pytania, jak długo będzie odpowiadała osoba przesłuchiwana na te pytania, no bo to nie może trwać kilkanaście godzin w ciągu dnia, więc chcemy to jakoś tak usprawnić i pewnie zostaną podjęte decyzje właśnie, jak to logistycznie będzie zorganizowane.
W komisji śledczej jest 4 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że ci świadkowie, których oni chcą powołać, też zostaną przesłuchani przez komisję.
Na razie ci świadkowie, którzy zostali zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość, zostali odrzuceni na komisji. Właśnie to był pan Trzaskowski, to była pani Kidawa-Błońska. Nie pamiętam dokładnie jeszcze.
A dlaczego?
Ponieważ uważamy, że oni nie mają w tej chwili zasadniczego wpływu na to, jak nie mieli wpływu na to, że te wybory odbyły się, czy się nie odbyły w takiej formie, jak miały się odbyć. Natomiast zostały zatwierdzone te osoby, które rzeczywiście mogą nam naświetlić, jak ta sytuacja wygląda.
No dobrze, a takie stenogramy z posiedzeń Sejmu i posiedzeń komisji też państwo czytają? Też to jest ciekawy materiał dowodowy?
W tej chwili mamy złożonych dużo wniosków dowodowych o przekazanie nam dokumentów. To są dokumenty zarówno z NIK-u, z sądu, z posiedzeń Sejmu, decyzji. Czekamy na te dokumenty, bo czasami czeka się bardzo długo, aż one zostaną przekazane, dlatego nie chcemy przerywać pracy i już pierwsze przesłuchania będą 9. Natomiast nie ukrywajmy, jak te dokumenty do nas spłyną, to będzie to ogrom materiału do zapoznania się.
A czy nie by najciekawsze dokumenty znajdują się w polskim parlamencie, kiedy człowiek się wsłucha w dyskusję wtedy z tego 20 roku, dyskusję parlamentarną, to może z tego można wyciągnąć wnioski, kto i co i w co grał?
Myślę, że na pewno, jeżeli będzie taka potrzeba, to skorzystamy również z tych materiałów.
A to nie jest po prostu interesujące?
Każdy z członków komisji ma prawo złożyć swoje własne wnioski dowodowe, poprosić o przekazanie pewnych dokumentów, które mogą być zatwierdzone lub nie. Tak samo jak mamy prawo do tego, żeby zgłaszać swoich świadków, których chcemy przesłuchać. Na razie mamy pewną listę osób, które zostały zatwierdzone. To nie jest lista zamknięta. Mogą zostać powoływani kolejni świadkowie, którzy w toku postępowania stwierdzimy, że należy ich przesłuchać.
No ale jeśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłaszają jakichś świadków, to dlaczego ich nie wysłuchać? Dlaczego odrzucić? Dlaczego odrzucić taką myśl, że opozycja też ma jakieś prawo i jakieś myśli na temat tego, w jaki sposób bronić swoich decyzji? No bo to jest obrona ich decyzji z 2020 roku.
Rozumiem, ja nie ukrywam, że jeżeli będą zgłaszani kolejni świadkowie, czy jeszcze raz będą chcieli zgłaszać tych samych świadków, to zagłosujemy tak samo. Na tym etapie uznaliśmy, że ci świadkowie, którzy zostali zaproponowani przez Prawo i Sprawiedliwość, nic w tej chwili nie wniosą do sprawy.
Chyba że jakieś ciekawe pytanie by zadał któryś z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Skoro chcieli świadków, to może by zadali, więc to jest...
Na tym polega większość w komisji, że możemy podejmować decyzje i przegłosowywać.
Ale czy taka...
8 lat temu...
Czy taka większość, bo powiedziała pani, że chodzi o ustalenie faktów i dojście do jakiejś sprawiedliwej oceny, tak?
Tak.
No to dlaczego w takim razie nie posłuchać jednej strony, posłuchać drugiej strony? Wtedy ta ocena byłaby
dlatego ja nie mówię, że to
rzetelna.
Jest wykluczone. Na każdym etapie, na każdym posiedzeniu komisji mogą zostać zgłoszone dodatkowe osoby.
A kiedy będzie przesłuchiwany premier Mateusz Morawiecki? Będzie?
Nie powiem. Na pewno jest zgłoszony do przesłuchania i został przegłosowany, że będzie świadkiem. Natomiast w tym momencie nie umiem powiedzieć, jaka będzie kolejność dalszych osób do przesłuchiwania.
Czyli wiemy, właściwie harmonogram znamy do tego 16 stycznia i dalej będzie ustalany harmonogram.
Na każdej komisji przypuszczam, że będziemy ustalać, albo na kolejnej komisji zostanie szerszy harmonogram ustalony. To jest bardzo trudne, dlatego że my się spotykamy co tydzień. Mamy się spotykać co tydzień. Dodatkowo jeszcze w tej chwili są posiedzenia komisji budżetowych i posiedzenia Sejmu. Więc żeby to wszystko zorganizować, żeby miało ręce i nogi, nie jest to takie proste, proszę mi wierzyć, bo te komisje trwają cały dzień. Dlatego na razie wiemy, że spotykamy się 9. Praktycznie to też będzie cały dzień. A kolejne posiedzenie komisji jest 16-17 stycznia.
Jest pani w Komisji Finansów Publicznych. Teraz komisja ma ciężki czas pracy nad budżetem państwa.
To prawda.
O 20 miliardów ten budżet państwa, czy o 200 miliardów został zwiększony? Człowiekowi się mylą, ile tych zer na końcu ma dopisać.
No, zwiększył się budżet, natomiast w tej chwili cały czas pracujemy w komisjach, czy Komisja Finansów przesłuchuje sprawozdania z komisji pozostałych i przyjmujemy te sprawozdania. Wczoraj też było kilka posiedzeń komisji.
A jaka jest modyfikacja budżetu w stosunku do tego, co zostawił rząd premiera Mateusza Morawieckiego?
Jest zwiększony budżet.
No to jest zwiększony deficyt budżetowy, to jest jedno, ale jaka są jeszcze jakieś istotne modyfikacje?
Są modyfikacje. No na przykład zostały wprowadzone te podwyżki dla nauczycieli 30% i dla nauczycieli początkujących 33%. To jest bardzo ważna informacja. Zostały wprowadzone również do samorządów zostanie w postaci dotacji dofinansowanie dla pracowników przedszkolnych. To jest wprawdzie zadanie własne samorządów, ale decyzją Ministerstwa Finansów zostaną przekazane środki dla podwyżki dla tej sfery przedszkolnej. Jest dużo zmian dotyczących na przykład zwiększenia finansowania Rzecznika Praw Dziecka, pani, która została powołana w tej
chwili. Ale to są takie zmiany, rozumiem, nie miliardowe, tylko milionowe.
No są milionowe, ale suma summarum, jeżeli w kilku miejscach takie milionowe zmiany są, to jest to... pewna zmiana wydatkowania. Także zmiany są, cały czas pracujemy. Dzisiaj znowu też od 9 do wieczora mamy kolejne spotkania Komisji Finansów i kolejne przesłuchania. Ja akurat będę też referowała Komisję Pomocy Społecznej i Rodziny, bo jestem członkiem tej komisji, więc tam będę też w tej sprawie zabierała głos. No, wiadomo, że myśmy bardzo krótki czas mieli na pracę nad tym budżetem, bo tak naprawdę nie został on przekazany do końca, do momentu, kiedy powstał nowy rząd. Otrzymaliśmy te materiały bardzo późno i przez 4 dni czy 5 praktycznie rząd pracował nad tym budżetem. Więc to nie jest komfortowa sytuacja stworzenia dobrego dokumentu, ale uważam, że na ten moment jest niezły i oczywiście przecież w roku można robić różne poprawki, zmiany w budżecie, które pewnie będą miały miejsce.
A czy... popatrzyła pani i porównała budżet z 2014 roku i 2024, żeby zobaczyć, jak zmieniły się dochody państwa, ile przybyło w tym budżecie po 8 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości?
Szczerze powiem, nawet nie, ponieważ mówię, no jest w tej chwili tak intensywny czas i taka ilość dokumentów do zapoznania się, przeczytania, przeanalizowania, że akurat tego nie zrobiłam.
Bo z tego, co można usłyszeć od ministra finansów, czy też może od posłów, i to posłów koalicji, ten budżet, który przygotował, i te pieniądze, które ma państwo, to nie jest stan tragiczny, to nie jest moment, w którym coś się załamuje. Minister finansów mówi, będzie wzrost gospodarczy w Polsce, czyli krótko mówiąc, to, co zasiał rząd premiera Morawieckiego, wzrasta ta roślina. Pani jest związana z rolnictwem, jest doktorem, nie pamiętam tylko jaka specjalizacja.
Zootechnika,
ale to wiadomo, że jak coś się posadzi, to potem wyrośnie.
Zielonym do góry, tak jest.
Zielonym do góry i tak jest.
Znaczy ja nie oceniam tego budżetu, ponieważ ja nie jestem specjalistką też od finansów, od tego są inni specjaliści. Natomiast mówię, był bardzo krótki moment, żeby pracować nad tym budżetem. Wiele rzeczy się nie znalazło, o których potem premier Morawiecki mówił, że będzie. Na przykład na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Energii dowiedzieliśmy się, że trzeba przeznaczyć kwotę 7 miliardów złotych dla spółek węglowych, która nie została zabezpieczona w budżecie. I trzeba to będzie sfinansować prawdopodobnie z obligacji. Nie znalazła się również kwota na zerowy VAT na żywność. W tym budżecie prawdopodobnie była początkowo taka informacja, że będzie podwyżka do 5%. Potem się okazało, że ma być zero VAT na żywność i też to nie zostało zabezpieczone.
No i co, ale będzie zerowy VAT.
Będzie, na razie będzie zerowy VAT na żywność. No jest kilka takich, mówię, momentów, które po prostu były do poprawki i do przeanalizowania. Na pewno ten deficyt jest zwiększony. Wydatki również w wielu działach są zwiększone. Ale pracujemy na tym, co mamy i staramy się, żeby to był jak najlepszy budżet dla Polski.
To już pytanie pozabudżetowe. Jak pani ocenia to, co się dzieje w mediach publicznych? To zdarzenie, z którym postawienie w stan upadłości mediów publicznych.
Ja to oceniam tak. Na pewno była potrzeba przeprowadzenia zmian. Dlatego, że 8 lat ostatnich rządów, rok po roku, powodowało, że te media były coraz bardziej upolityczniane. To jest moje zdanie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że były media, do których na przykład opozycja tam wtedy w ogóle nie była zapraszana. A jeżeli była zapraszana, to była taka sytuacja, że było 2-3 polityków z Prawa i Sprawiedliwości kontra jedna osoba z opozycji. Ta osoba po prostu była zakrzykiwana. Czasami próbowałam obejrzeć jakiś wywiad w telewizji publicznej i naprawdę, proszę mi wierzyć, ciężko było wytrzymać ten jazgot, który tam się odbywał.
Ktoś z poglądami oczywiście nie zgadzającymi się z tym przekazem mediów publicznych miał z tym kłopoty, ale pytanie jest, czy użycie tej metody, którą użył minister Sienkiewicz, gabinet premiera Donalda Tuska, według prezydenta, który jest doktorem prawa, łamiący konstytucję, łamiący ustawy. Czy ten model się pani podoba, czy to jest słuszne?
Wydaje mi się, że to w tej chwili był jedyny możliwy model, żeby doprowadzić do tego, że te media zostaną zreformowane i zrekonstruowane.
Ale to nie jest reforma, bo reforma wymagałaby zmiany ustawy, tylko to jest złamaniem zasad i złamaniem prawa. W Polsce jest koabitacja, jest prezydent wybrany demokratycznie i koalicja rządząca. Czy można tak postępować, krótko mówiąc, w państwie
demokratycznym? Dla mnie argument, że pan prezydent jest doktorem prawa i zna się na prawie, nie jest akurat argumentem takim najważniejszym, dlatego że wielu specjalistów wypowiadało się, że prezydent wielokrotnie nie miał racji, łącznie z jego promotorem. Natomiast naprawdę mamy bardzo trudną sytuację. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce się...
Ale co to za trudność?
Się...
Przepraszam, że przerwę, ale co to za trudność koalicja, mimo tego, że takie były media, z którymi pani określiła upolitycznione media publiczne, to i tak jest pani posłem, należy pani do koalicji rządzącej. W takim razie one nie miały specjalnego znaczenia, jeśli chodzi o wybór Polaków, albo bo Polacy wybrali inaczej. Więc po co tak nerwowo się nimi zajmować?
Myślę, że to miało ogromne znaczenie, dlatego że jest pewna część Polski, gdzie tylko i wyłącznie Polki i Polacy słuchali mediów publicznych i nie mieli innego przekazu.
Ale czy pani doktor naprawdę z mediów czerpie swoją myśl, tą główną, zasadniczą myśl na temat tego, jaki świat jest?
Ja może nie, ale proszę mi uwierzyć, że są rodziny, bo sama doskonale zdaje sobie z tego sprawę, gdzie telewizja leci na okrągło. Od rana do wieczora jest włączony telewizor i ten przekaz idzie na okrągło. Jeżeli panu usłyszy 1000 razy, że zagraża nam Unia, że zagraża nam Tusk, że zagrażają nam imigranci, to w którymś momencie ta informacja, jak przekaz podprogowy, do tej głowy wejdzie.
Ale dobrze, czy w tym przekazie nie ma elementów prawdziwych?
To nie chodzi o to, czy one są prawdziwe, czy nie, tylko żeby pokazać jedną stronę medalu i drugą stronę medalu, o czym mówiliśmy. To nie jest tylko tak, że Unia jest tylko i wyłącznie zła, czy tylko i wyłącznie dobra. Media powinny pokazywać informację, jaka jest, a słuchacz czy oglądający ten program powinien sam wyciągać wnioski.
Ale to pewno z satysfakcją pani oglądała drugą telewizję, czyli telewizję prywatną, TVN, i tam była z kolei odwrócona narracja.
Nie wiem, czy z satysfakcją oglądałam, ale oglądałam.
Nic dobrego nie robił rząd premiera Morawieckiego. To był sam zły PiS, który po prostu zawłaszcza Polskę. Zresztą taką narrację dalej stosuje premier Donald Tusk. Zawłaszcza, jest państwo autorytarne, w ogóle nie wiadomo, gdzie jesteśmy, niebezpiecznie, wyizolowane i tak dalej, i tak dalej.
No to już to... nie.
Co już nie?
Już nie jesteśmy takim wyizolowanym państwem, bo podejmujemy decyzję, żebyśmy już nie byli wygranych wyborach.
I wtedy mówimy, płyniemy z głównym nurtem, w związku z powyższym chcemy centralizacji Europy, chcemy wstąpić do strefy euro, chcemy zabrać Polsce to, co czyni Polskę krajem suwerennym.
To nieprawda. Nie chcemy wcale zabrać suwerenności. Absolutnie jesteśmy przeciwni temu, żeby stracić suwerenność. Natomiast ja jeszcze pamiętam media przed 2015 rokiem, kiedy zarówno media, nazwijmy to, czy TVP, czy TVN, zapraszały różnych polityków. I tam nie zawsze było tak, że TVN głaskał wszystkich i pokazywał, że jedna strona jest dobra, czy druga zła. Tam była merytoryczna rzetelność dziennikarska. Ja to tak pamiętam.
Przed 2015 rokiem, no to taki był moment, kiedy prezydent Andrzej Duda obejmował swoje stanowisko, to w mediach publicznych ważniejszym wydarzeniem było to, że odchodzi prezydent Komorowski. Wielka sekwencja na temat tego, jak odchodzi prezydent Komorowski, i malutka wzmianka o tym, że jest nowy prezydent Polski. To nie było, to była zachwiana absolutnie równowaga.
Tak, a przez 8 lat ostatnio wiele było ważnych wydarzeń w Polsce, powiedzmy po tej stronie sceny opozycyjnej, które w ogóle nie miały miejsca w mediach.
No tak, ale jest pani w komisji śledczej, tam jest pytanie, czy złamano prawo, czy nie złamano prawo i kto złamał prawo, ale czy tutaj myśli pani, że ktoś nie powoła komisji śledczej i powie, no dobrze, złamano konstytucję, złamano ustawy, bo była taka wyższa konieczność, prawo pisowskie, prawa pisowskiego nie trzeba przestrzegać, a przecież to jest ciągłość demokracji. To jest naruszenie ciągłości państwa.
Nie ma czegoś takiego jak prawo pisowskie. Prawo jest jedno, prawo jest dla Polski.
Tak mówił pan Piotr Pacewicz, gdy słyszałem, że jest prawo pisowskie i można wejść w świat anarchizacji prawa.
Nie, my żyjemy w świecie, który powinien być rządzony jednym prawem, jedną konstytucją, która jest w Polsce w tej chwili. Natomiast oczywiście są osoby, czy są pewne ugrupowania, które starają się to prawo naginać i nie stosować konstytucji. I to jest złe.
Ale to jest właśnie teraz to mówiła opozycja w stosunku do PiS-u, ale teraz jest w drugą stronę. To mówi znowu opozycja, tylko w stosunku do koalicji rządzącej, że łamie prawo. No jest ustawa, są media, jest konstytucja, jest prezydent i jakby w tym należy by odnaleźć swoją własną drogę, a nie iść na skutek, że dobrze, mogę uchwałą odwołać tego, zrobić to albo zrobić tamto.
Sądzę, że minister Sienkiewicz podejmował decyzję w zakresie swoich kompetencji i jeżeli przekroczył jakieś kompetencje, to pewnie kiedyś to zostanie wyjaśnione. Natomiast mówię, absolutnie media powinny zostać odpolitycznione, żeby były rzetelną informacją dla Polek i Polaków. I być może to była jedyna droga do tego, żeby taki proces przeprowadzić.
Tylko odpolitycznienie oznacza wyrzucenie z mediów całego sposobu patrzenia na świat związanego z obozem prawicy. To jest odpolitycznienie. To jest taka reedukacja, o której mówił wczoraj premier Donald Tusk, że zatruło miliony umysłów i teraz trzeba te miliony umysłów odtruć od tego wszystkiego, czyli pokazać im uśmiechniętą twarz, w której wszystko jest w porządku, niezależnie od tego, co robimy. To jest dobre dla Polski.
Panie redaktorze, ja naprawdę dostaję wiele takiej informacji zwrotnej, niekoniecznie od zwolenników mojego ugrupowania, czy opozycyjnego, wtedy opozycyjnego, ale od ludzi zupełnie nawet takich, których dobrze nie znam. I oni mówią, nareszcie jest nadzieja na to, że będzie normalnie. Nareszcie my czujemy się, że powietrze inaczej pachnie, nawet przez te media, bo powiem panu tak, jeżeli ja słyszę na antenie, bo akurat oglądałam taki program, gdzie dziennikarz Prawa i Sprawiedliwości wyzywa od chamów polityków, którzy przychodzą do telewizji, to uważam, że to jest absolutnie przekroczenie wszystkich granic przyzwoitości i tak się nie powinno zachowywać. I to nie był jeden przypadek.
Ale to nie mówimy o zachowaniu, tylko o prawie, o konstytucji.
Ale to rzuca światło na całość obrazu. Jeżeli dziennikarz pokazuje, że tak się może zachować, to obywatel, który to ogląda, mówi, okej, jest przyzwolenie, to
no
my
dobrze,
możemy robić to samo.
Ale to tak przechodzimy na szlachetny język. A czy słyszała pani, co mówili politycy koalicji teraz rządzącej o politykach Prawa i Sprawiedliwości? Czy słyszała pani język, nie wiem, Władysława Frasyniuka, który we Wrocławiu mówił, co powinno się zrobić z politykami Prawa i Sprawiedliwości? Tak było. Taki język był w Polsce obecny, a jak pójdzie pani na manifestację, którą zapowiada Prawo i Sprawiedliwość 11 stycznia, to zobaczy pani tą Polskę, która nie głosowała na koalicję rządzącą.
Tak, oczywiście jest część Polaków, która nie głosowała, dlatego my chcemy. Chciałabym, żeby media, które zostaną utworzone, które mam nadzieję będą neutralne w sensie politycznym, będą pokazywały, mówię, sytuację jaka jest, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. I niech każdy, kto to ogląda, wyciągnie sobie wnioski sam i powie, czy chce być za tą stroną, czy chce być za tą. Nie uważam, żeby upolitycznianie w żadną stronę mediów było dobre.
I dlatego należało cały proces przeprowadzić w porozumieniu z prezydentem, zmienić ustawę.
To nie byłoby możliwe.
Dlaczego?
Dlatego, że uważam, że prezydent nie jest obiektywnym prezydentem, tylko jest prezydentem niestety upartyjnionym.
Jest obiektywnym prezydentem, tylko ma poglądy. To jest co innego niż upartyjnienie, bo przecież każdy prezydent, który rządzi, rządzi w imieniu obozu, którego wyniósł do władzy.
A nie powinien. Powinien być prezydentem wszystkich Polaków, jak twierdzi prezydent Duda, a nie jest.
Ale co znaczy, że prezydent ma nie mieć swojej własnej świadomości? To
może.
Nie jest tak, jak
może
pani,
mieć świadomość.
Pani poseł ma pewne przeświadczenia polityczne albo pewną rdzeń, według którego pani...
Kręgosłup nazwijmy to.
No o, właśnie, kręgosłup, tak. Który ten to i tyle. No i każdy polityk powinien mieć kręgosłup.
Powinien.
Również prezydent. To nie jest wykluczone.
Co nie do końca jest jednoznaczne z tym, że powinien brać pod uwagę właśnie to, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Nawet tych 11 milionów, którzy głosowali przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
A od premiera takiego nie ma takiego wymagania, bo prezydent może być, premier może być tylko jednego obozu i może pokazać,
no,
że...
Premier jest obozu, który wygrał wybory. To jest troszeczkę inaczej.
No dobrze. To nie będziemy się w takim razie o to spierali. To jeszcze jedno pytanie. No dwóch ministrów trafi do, być może trafi do więzienia. I co pani o tym sądzi?
No, zacznę od tego, że uważam, że ułaskawienie tych panów przez pana prezydenta Dudę nie miało według mnie mocy prawnej.
Ale to jest... No, to znowu...
Bo nie było wyroku prawomocnego. I tak mówi część specjalistów, którzy się znają na prawie. Ja nie jestem prawniczką, więc mówię to, co
słyszę. Dlaczego,
oczywiście
pani,
część
dlaczego,
mówi, ale, że to
a
było... To,
dobrze, a dlaczego pani nie wierzy tej drugiej części, która mówi, że to było zgodne, bo prawo łaski jest tym prawem, które pochodzi jeszcze z systemu... od monarchy, że mogę w dowolnym momencie ułaskawić, a co, może panią ułaskawić pan prezydent na przyszłe pani...
To znaczy ułaskawić powinno się osobę winną. A prawo domniemania niewinności mówi, że jeżeli osoba nie zostanie uznana za winną prawomocnym wyrokiem, to tak naprawdę nie do końca jest winna. Więc dlaczego ułaskawiać osoby, które nie są winne?
Bo był pierwsza instancja podjęła decyzję, że są winne i wtedy może być łaska. Łaska może być w dowolnym momencie. Tak jak łaska
Boża. No to w
Boża
tej chwili pan prezydent
dowolnym...
ma szansę ułaskawić panów nie może, po wyroku.
Przecież pani dokładnie wie, że nie może tego zrobić. Bo,
mówią
bo...
prawnicy, że może.
Nie, to mówią złośliwcy, że może. Bo ci, którzy chcieli wprowadzić...
No bo gdyby to zrobił, to znaczyłoby, że popełnił błąd wtedy.
A on uważa, że nie popełnił. Są prawnicy, którzy uważają, że nie popełnił. Ale sama sprawa. Dwóch ministrów może pójść do więzienia, a sprawa była korupcyjna, którą badali. No i co mamy
no
z
tak,
tym zrobić?
Ale mi się wydaje, że metody, które oni stosowali, były niezgodne z prawem wtedy, kiedy badali tę korupcję. I o to właśnie chodzi. Że panowie Wąsik i pan Kamiński stosowali metody, które były niezgodne z prawem.
Wiele jest wątków w tej sprawie. O tym zresztą ministrowie wczoraj mówili w czasie wywiadu.
Poczekamy na wyrok, bo zdecydowanie czekamy na wyrok. W tej chwili jeszcze ma być chyba około 10 po ich odwołaniu.
To uznani zostaną za więźniów politycznych, tak powiedziała
no szefowa
nie ich szefowa kancelarii prezydenta, ale tak jest odczucie będzie tych 37% Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
Być może, ale zapewniam pana, że odczucie znacznie większej większości Polaków będzie takie, że oni zasługują na to, żeby przestać być posłami.
Bo?
I pójść do więzienia.
Bo
doprowadzili, dopuszczali się z rzeczy niezgodnych z
ale
przepisami.
Ale kiedy się wczytuję, no warto, patrzę na zegarek, jest godzina 8:44, za chwilę pani poseł
tak
musi
jest,
trafić
tak.
do Sejmu. Tam w tym procesie jest wiele nieoczywistości, wiele argumentów i wiele rozmaitych momentów, które są bardzo dyskusyjne. Zresztą z sądami tak jest, że mimo... No, dobrze.
Narobił się bałagan. Trzeba to wszystko posprzątać.
Bałagan był. Bałagan
ale
był 8 lat temu. Układ zamknięty, film na premierze, którego byli posłowie wtedy rządzącej koalicji, czyli Platformy Obywatelskiej, mówili tak, system trzeba naprawić. Nie może tak w Polsce być, żeby układy zamknięte tworzyć. Nie naprawili, teraz naprawiali, nie naprawili, kolejny etap.
Cały czas jest coś do roboty po prostu.
Właśnie, 8:45. Bardzo serdecznie
dziękuję.
Doktor Agnieszka Maria Kłopotek, posłanka PSL-u. Trzecia droga była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję.
A teraz tak się zastanawiam. Edyta Bartosiewicz, może być?
Może być, oczywiście. Fantastyczna.
Gdyby nie hojność króla Karola, Magellan nigdy nie opłynąłby świata dookoła. Wolność pływania i słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
A nasza załoga liczy już 2302 marynarzy, bosmanów, kapitanów, a 2300 bosmanem na naszym pokładzie został Tomasz Kamiński. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję i płyniemy dalej i teraz popłyniemy do Lublina. Mariusz Dekert jest przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I dopłynęliśmy. Prezes Radia Lublin. Prezes? Tu jest znak zapytania.
No właśnie, czy jeszcze jestem nadal prezesem? No, do tej pory jeszcze nie otrzymałem żadnego dokumentu o tym, że przestałem być. Natomiast oczywiście z informacji z prasy czy z innych informacji, czy także z Zielonej Góry, gdzie mój kolega Piotr Bednarek został wczoraj poinformowany o tym, że przestał być prezesem. No, domyślam się, że nie jestem prezesem, natomiast jestem w pracy.
Czyli w swoim własnym gabinecie, a tak. Likwidator jeszcze się nie pojawił.
Ja myślę, że nawet się nie pojawi. Pojawi się natomiast dokument z walnego o tym, że odbyło się walne, na którym postanowiono o tym, że spółka przestaje istnieć.
I właściwie co to oznacza dla Radia Lublin?
Właśnie, co to oznacza dla Radia Lublin? Dla mnie oznacza to, że przestaję być prezesem. Automatycznie, jeżeli zapadła decyzja o likwidacji spółki. Natomiast dla radia, no to oznacza czas niepokoju, bo to jest nieprzemyślana decyzja, bo ludzie nie wiedzą, co, na czym stoją, czy radio będzie istnieć, w jakiej formie będzie istnieć. No i za dużo tych pytań, które powodują taki chaos. I to nie chodzi o mnie w tym momencie, no bo prezesem, tak jak zawsze powtarzam, nie jest się do końca życia, natomiast chodzi o pracowników, że ja współczuję tym ludziom, bo nie wiedzą, na czym po prostu stoją.
No dobrze, ale rozmawia pan z dziennikarzami. Jaki wyczuwa pan nastrój w Radiu Lublin?
Niepokój. To jest przede wszystkim niepokój i trochę zawód, bo jednak ci ludzie bardzo dobrze pracowali i pracują, a teraz nie wiedzą, co będzie dalej. Pierwszym pytaniem, jakie pojawiło się 2 stycznia po tej informacji o tym, że na Twitterze, czyli na tym portalu teraz X, że spółki regionalne są w likwidacji, było pytanie, czy dostaną wypłaty. A trudno pracować w takiej sytuacji, kiedy człowiek nie wie, co będzie jutro, nie?
No dobrze, ale to jest zawsze taki formalny kłopot, no bo jest informacja, ta informacja jest publiczna, spółki podlegają likwidacji od jakiegoś tam dnia. A teraz pan przychodzi do pracy, podpisuje pan normalnie dokumenty?
Tak, no bo mnie nikt nie zwolnił z tego obowiązku. Pytanie, czy gdybym przyjął, chociaż bądźmy poważni, no Twitter nie jest KRS-em, ale gdybym uznał to, że to jest jednak prawdziwa informacja, domyślam się, że jest, i nie przychodziłbym do pracy i nie wykonywał swoich obowiązków, to co to? To wtedy mógłby być kłopot. No przecież spółka musi, radio musi po prostu funkcjonować.
A co się powiedział pan w Radiu Zachód, bo tam jest już likwidator, rozumiem.
Tam jest protokół zwalnego, notarialnie potwierdzony, że że spółka jest w stanie likwidacji. Jest fizycznie w rozgłośni i jest wyznaczony pełnomocnik likwidatora.
No dobrze, ale w telewizji publicznej teoretycznie jest taka sama sytuacja, a jednak jest protest, jest prezes, który i neoprezes, czyli jest dwóch prezesów telewizji publicznej. Tak samo będzie w Radiu Lublin, tak samo będzie w Radiu Zachód, w rozgłośniach regionalnych, czy nie?
Myślę, że nie, natomiast my myślimy o innych jakichś krokach. Natomiast czy to miałoby w ogóle sens? No, może inaczej. W telewizji była sytuacja trochę inna, bo tam przestano nadawać, ucięto sygnał. Natomiast rozgłośnie regionalne cały czas pracują, cały czas nadają.
A w jakiej były kondycji? na koniec 2023 roku?
Powiem, że w lepszej niż w poprzednich latach. I zawsze jest ta sytuacja związana z tym, że abonament jest niewystarczającym, nie wystarcza na funkcjonowanie i jest, no, może inaczej powiem w ten sposób, jeżeli ktoś jest zwolniony za spłacenie abonamentu, to trzeba go, to jakoś inaczej tą dziurę zasypać. I stąd były te inicjatywy w Sejmie premiera, żeby nam tutaj to dofinansowanie przydzielać. Ale sytuacja była co roku taka sama, więc ona się zupełnie nie różni od tego, co było w poprzednich latach.
No dobrze, ale teraz nie będzie dotacji, no bo już wiadomo, że w nowym budżecie dotacji dla mediów publicznych nie będzie i to jest pretekst do tego, żeby media publiczne postawić w stan upadłości. I co to oznacza dla Radia Lublin, jeśli nie dostanie tych budżetowych pieniędzy?
To oznacza dla wszystkich rozgłośni, czy dla wszystkich mediów publicznych, że jeżeli nie dostaną tej dotacji, to sytuacja będzie katastrofalna. Natomiast ja przypominam też tą sytuację, że pan premier tu już mówił o tym, że nie będzie tej dotacji, a potem w ustawie okołobudżetowej wstawił tą dotację.
Wystawił dotację, już nie może jej przywrócić, bo inaczej upadło.
No tak, ale jest... Ale wspominane jest też to, że będą pieniądze z rezerwy, więc nie oszukujmy się, chodzi o zmiany zarządów. I to, co powiedzieliśmy w naszym oświadczeniu, że nie odmawiamy większości parlamentarnej prawa do wprowadzenia zmian, ale niech to będzie w sposób cywilizowany.
Niech to będzie zgodnie z literą prawa, czyli z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej.
Póki co mamy Radę Mediów Narodowych, Krajową Radę. Natomiast to wszystko się odbywa naprawdę w sposób dość niecywilizowany.
A u sąsiadów, czyli w telewizji publicznej, tam już doszło do zmiany dyrektora?
Tak. Wczoraj doszło do zmiany dyrektora. Została pani Grabowska i chyba od dzisiaj, z tego co czytam, nadają już normalnie sygnał.
Bo nie nadawali.
Tak, byli tylko w internecie.
No i tak wygląda. A poza tym w Lublinie, tak jak w Warszawie, pada deszcz?
No, pada, nie pada, jest pochmurnie.
No właśnie, jesiennie. Tak wyglądam przez okno i wyglądam i myślę sobie, że może teraz nawet w Warszawie deszcz nie pada, ale słońca w Lublinie nie widać.
Tak, nad radiem również nie.
Słońce jest w Peru.
Mariusz
Dekart, prezes Radia Lublin, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam z Lublina.
A my pozdrawiamy wszystkich słuchaczy w Lublinie, wszystkich kapitanów, marynarzy i bosmanów, którzy z Lublina zaokrętowali się na naszą żółtą łódź podwodną. 8:57. Na pewno mamy jeszcze jedną piękną piosenkę, ale czy to jest piękna czerwone gitary, czy to jest piękna piosenka elektryczna, nie czerwone, tylko elektryczne gitary, czy to jest dzieci wesoło wybiegły ze szkoły? Nie, tego nie. To może tego tam dalej jest kto? A to może pan Andrzej zaśpiewa. poranek Radia Wnet dopłynął do brzegu, ale zaraz wyruszamy, zaraz świat wiadomości, a potem Wilno, Kijów, a o 15.30 ponad oceanami i Floryda, i Chicago, i Nowy Jork, i Londyn, i Bejrut, i Kijów, i Warszawa, i wszystko, co najpiękniejsze. Jakub Duszak przed Państwem.
Dzień dobry, 9:02 w tym wydaniu wiadomości. Komisja do spraw wyborów kopertowych odrzuca świadków zgłoszonych przez PiS. Wykonanie kary dla zastępców Kamińskiego i Wąsika, komentarz Michała Karnowskiego oraz wybory prezydenckie w USA. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Świadkowie zgłoszeni przez czterech członków Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych zostali odrzuceni, powiedziała w wywiadzie wnet członkini komisji i posłanka PSL trzeciej drogi Agnieszka Maria Kłopotek.
Ci świadkowie, którzy zostali zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość, zostali odrzuceni na komisji. Właśnie to był pan Trzaskowski, to była pani Kidawa-Błońska, ponieważ uważamy, że nie mieli wpływu na to, że te wybory odbyły się, czy się nie odbyły w takiej formie, jak miały się odbyć. Pierwsze przesłuchania będą 9.
Mówiła posłanka PSL i trzeciej drogi Agnieszka Maria Kłopotek. Cała rozmowa na Wnet FM. Jest pomysł listu otwartego, mówił w kwestii sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w poranku Wnet redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski.
Bo trzeba nazwać rzecz po imieniu, trzeba zaprotestować przeciwko powrotowi po ponad 30 latach więźniów politycznych do Polski. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z taką intencją po prostu politycznej zemsty. W tej sprawie mamy do czynienia z szeryfami i bandytami. I dzisiaj z taką właśnie mściwością komunistyczną, postkomunistyczną tych szeryfów sadza się do więzienia. Czy chce posadzić, mówiąc, podnieśliście rękę na nasze układy.
Mówił redaktor portalu W Polityce.pl Michał Karnowski. Nie brakuje zażartych zwolenników Donalda Trumpa, brakuje zwolenników Bidena, powiedział w poranku Wnet na temat przyszłych wyborów prezydenckich w USA redaktor Gazety Polskiej Maciej Kożuszek.
Jednym z ostatnich sondaży dano możliwość wyborcom stwierdzić na skali 1 do 10, żeby ocenili swój entuzjazm na temat danego kandydata. 10, czyli największy entuzjazm z możliwych, wybrało 44% wyborców Donalda Trumpa. Natomiast Joe Bidena chyba tylko 13 czy 18 mniej więcej w tym zakresie liczbowym, więc to naprawdę jest mały entuzjazm, tak? Ludzie na Bidena planują niektórzy ciągle zagłosować, ale nie jest to głosowanie z wielką nadzieją, raczej z chęcią powstrzymania Donalda Trumpa.
Mówił redaktor Gazety Polskiej Maciej Kożuszek. Donald Trump zwrócił się wczoraj do Sądu Najwyższego USA o zbadanie decyzji sądu w Colorado z 19 grudnia, zabraniającej mu udziału w republikańskich prawyborach w tym stanie za podżeganie do ataku na gmach Kapitolu. 84 osoby zginęły w Iranie wskutek dwóch eksplozji podczas wczorajszych uroczystości z okazji czwartej rocznicy śmierci generała Kasema Sulejmaniego. W kraju ogłoszono na dziś dzień żałoby. Wcześniejsza liczba ofiar, 103, została dwukrotnie skorygowana przez rząd w Teheranie po tym, jak ustalono, że niektóre nazwiska zostały na liście ofiar powtórzone. Wielu rannych jest w stanie krytycznym, więc ofiar śmiertelnych może być więcej, ostrzegają irańskie władze. Uroczystości odbywały się w meczecie w rodzinnym mieście generała Kermanie na południu Iranu. Według władz w pobliżu miejsca pochówku generała doszło do ataku terrorystycznego. Kasem Sulejmani był czołowym przedstawicielem irańskiej gwardii rewolucyjnej. Odpowiadał między innymi za większość operacji zagranicznych. Dowodził też walkami z Państwem Islamskim. Zginął w amerykańskim ataku na lotnisku w Bagdadzie w 2020 roku wraz z 8 osobami.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Całkowite zachmurzenie i opady śniegu na północnym wschodzie, po Morzu Gdańskim i w górach. Na pozostałym obszarze deszcz, a na pojezierzach pomorskich oraz w centrum również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej od minus 8 do minus 2 stopni. 1 na plusie na Mazowszu, około 3 na Kujawach i Podhalu, do 7 na ziemi lubuskiej i w Małopolsce. Do